Świadectwo wolności. Tekst napisany w czerwcu 83 roku.
Mówi profesor Klemens Szaniawski.
Kościół na Żoliborzu pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki nie wyróżnia się niczym szczególnym wśród kościołów warszawskich. Ani zabytkowością, zbudowano go bowiem w latach międzywojennych, ani śmiałością nowoczesnej konstrukcji. Jednak tu właśnie bije od kilkunastu miesięcy serce miasta. W tym kościele odprawiane są słynne już w całym kraju msze w intencji ojczyzny. Zasięg tych nabożeństw wykracza daleko poza obszar jednej dzielnicy. Schodzą się na nie tysiące mieszkańców Warszawy, nierzadko przyjeżdżają grupy wiernych z innych miast. Kościół nie może ich wszystkich pomieścić, stoją więc zwartym tłumem na placu i przylegających ulicach Żoliborza, uczestnicząc w przekazywanym przez głośniki nabożeństwie. To jest ich godzina, którą pragną wspólnie i w skupieniu przeżyć, każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 7 wieczorem. Czego doznają ci tłumnie zgromadzeni ludzie, nasi bracia i siostry, co stanowi o sile i głębi ich przeżycia? Wzniosłość i wspólnota są pierwszymi słowami, które przychodzą mi na myśl, gdy wspominam nabożeństwa, w jakich uczestniczyłem. Poczucie zjednoczenia z innymi ludźmi i zarazem świadomość, że jest się cząstką czegoś, co nieskończenie przerasta nas wszystkich, cząstką wielkiej narodowej tradycji. Trudno ów nastrój przekazać słowami, choć poszczególne momenty pozostają niezatarte w pamięci. Oto jeden z nich, luty 83. Przyszedłem spóźniony, nie było więc już mowy o dostaniu się choćby na plac przykościelny. Stałem z paroma bliskimi osobami na sąsiedniej uliczce i słuchałem dobrze znanego głosu, który mówił o krzywdzie niewinnie więzionych, o obowiązku naszej z nimi solidarności. Siąpił drobny deszcz. Zgromadzeni ludzie słuchali w zamyśleniu, a ja uprzytomniłem sobie, że w tej właśnie chwili do historii narodu, do historii mojego miasta dopisywany jest kolejny rozdział godny największej przeszłości. Pora na koniec powiedzieć parę słów o ludziach, którym te przeżycia zawdzięczamy. Należy schylić głowę przed czcigodnym proboszczem parafii świętego Stanisława Kostki, księdzem prałatem Teofilem Boguckim. Słowa zaś szczególnej podzięki składam, jako jeden z wielu, księdzu Jerzemu Popiełuszce, on bowiem jest duszą tej wielkiej sprawy. On celebrował niemal wszystkie msze, on wybierał teksty, on jest autorem homilii. Stał się powszechnie znany w najszlachetniejszym sensie tego słowa. Skupia się na nim ludzka miłość. Ksiądz Jerzy jest człowiekiem młodym, a jego naturalny sposób bycia i młodzieżowy ubiór czynią go niemal rówieśnikiem studentów, którym służy swym duszpasterstwem. W tym skromnym, serdecznym człowieku mieszka wielki duch, który przemawia przez nie, ilekroć staje jako kapłan za ołtarzem. Słowa, które do nas kieruje, zawarta jest odpowiedź na najtrudniejszy bodaj problem moralny naszych czasów. Jak walczyć ze złem i zarazem ustrzec się od nienawiści względem tych, którzy są jego nosicielami. Oto słowa, którymi zakończył homilię wygłoszoną we wrześniu 1982 roku.
Prośmy Boga o nadzieję, bo tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. Prośmy o wewnętrzną radość, bo jest ona najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który smutny jest z urodzenia. Prośmy o wolność od zemsty i nienawiści, o tę wolność, która jest owocem miłości. Amen.
Zbigniew Herbert. Rozważania o problemie narodu. Z faktu używania tych samych przekleństw i podobnych zaklęć miłosnych wyciąga się zbyt śmiałe wnioski. Także wspólna lektura szkolna nie powinna stanowić przesłanki wystarczającej, aby zabić. Podobnie ma się sprawa z ziemią. Wierzby, piaszczysta droga, łan pszenicy, niebo plus pierzaste obłoki. Chciałbym nareszcie wiedzieć, gdzie kończy się wmówienie, a zaczyna związek realny. Czy wskutek przeżyć historycznych nie staliśmy się psychicznie skrzywieni i na wypadki reagujemy teraz z prawidłowością histeryków? Czy wciąż jesteśmy barbarzyńskim plemieniem wśród sztucznych jezior i puszcz elektrycznych? Prawdę mówiąc, nie wiem. Stwierdzam tylko istnienie tego związku. Objawia się on w bladości, w nagłym czerwienieniu, w ryku i wyrzucaniu rąk. I wiem, że może zaprowadzić do pośpiesznie wykopanego dołu. Więc na koniec, w formie testamentu, żeby wiadome było, buntowałem się. Ale sądzę, że ten okrwawiony węzeł powinien być ostatnim, jaki wyzwalający się potarga.
Mówi Maria Chwalibóg.
Zawsze myślałam, że określenia czysty, kryształowy, bezinteresowny, prawy w praktyce i bez zastrzeżeń nie mają zastosowania do żadnego znanego mi żywego człowieka. Ksiądz Jerzy nauczył mnie lub uświadomił mnie kilka ważnych spraw. Na przykład nową użyteczność mojego zawodu. W czasach smutku, rozpaczy, przerażenia i strachu i odczłowieczenia człowieka wiersze, które recytowaliśmy w czasie jego mszy za ojczyznę, nabierały nieznanych dotąd ważności i znaczeń. Zaczęły funkcjonować nowe teksty, na przykład poezja religijna, po którą aktorzy zawodowi rzadko sięgają. Nauczył mnie pokory. Czekałam na zaszczyt zaproszenia mnie do udziału w mszy za ojczyznę. Nauczył mnie anonimowości, tak sprzecznej z istotą satysfakcji zawodu aktora. Nie wymieniano nazwisk recytujących wiersze, dzięki temu tekst mówiony funkcjonował samodzielnie, bez oceny, odbiorca-wykonawca. Tylko dla tych, którzy służbowo interesowali się wykonawcami, nie byliśmy anonimowi. Przesłuchiwano nas. Wzywano na przesłuchania z powodu współpracy z księdzem Jerzym. Przesłuchiwano nas, polskich aktorów, w Polsce. Zamówienie polskiej poezji w czasie mszy za ojczyznę. Przesłuchiwano nas za współpracę z polskim świętym. Od czasu tych przesłuchań niewielu z poproszonych odmówiło udziału w tych mszach. Jerzy dawał nam swoją solidarność, szacunek, dobroć, pomoc. I byłoby nieprzyzwoitością nie rewanżować mu się tym samym. Wielu z nas kochało go bardzo. Myślę, że on także nas kochał. Wiersz Ryszarda Krynickiego, który teraz powiem, został napisany dawno, a dziś po zamordowaniu księdza Jerzego ma zatrważającą aktualność. Opowiedziałeś się po jednej ze stron. Rozumiem. Szanuję twój wybór. Moglibyśmy zostać śmiertelnymi wrogami, ale ja nie myślę o tobie jako o swoim śmiertelnym wrogu. Nawet wtedy, kiedy usiłuję ci się przeciwstawiać, broniąc tego, co ty potajemnie lub jawnie, skrytobójczo lub z wyroku sądu nieustannie zabijasz, aby samemu jakoś przeżyć kolejny kryzys tego świata. Ty natomiast udajesz, że to nie ty sam traktujesz mnie jak wroga, wykonujesz polecenia. Ty, który masz wszystko z przydziału, co najwyżej chciałbyś, abym i ja się zapisał do spółdzielni mieszkaniowej UZ, kuszony wizją dodatkowej powierzchni. Może myślisz, strony są odwracalne. Jeżeli naprawdę nie masz innego wyjścia, bądź moim prawdziwym wrogiem. Nie łam praw ludzkiej walki. Nie wysyłaj na mnie swoich płatnych, okrutnych i tępych najemników. Bądźmy sobie współcześni. Lecz niech ci się nie zdaje, że jesteśmy wspólnikami. Nie myśl, że czas, w którym wypadło nam żyć, jest jedynie niezobowiązującą próbą w teatrze przyszłości. Nie udawaj, że tak naprawdę jesteś kimś zupełnie innym. Nie jesteś moim przeciwnikiem. Pożyjemy innymi sprawami. To ty uzurpujesz sobie prawo przemawiania w moim imieniu. Nie chcę być twoim wrogiem. Nie przyjmuję twoich metod walki. Mógłbym starać się ciebie zrozumieć, jeżeli mi się uda przed tobą uchronić. Jeżeli uda mi się ujść przed twoją ślepą nienawiścią. Skoro chcesz, abyśmy byli prawdziwymi wrogami, to walcz ze mną twarzą w twarz. Jestem przeciwko karze śmierci, więc kiedy skończymy walczyć, możemy ze sobą porozmawiać. W szczerej i przyjaznej atmosferze ziemi, twarzą w twarz. Lecz jeżeli któreś z nas spostrzeże, że drugiego zaślepia nienawiść lub niezrozumienie, to zaprzestańmy walczyć.
W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz, bracie, czy nie zamazałeś go w sobie zbyt mocno. Zobacz, bez względu na to, jaki pełnisz zawód, jesteś człowiekiem, aż człowiekiem. W roku 1938 odbyła się na Jasną Górę pielgrzymka policjantów. Na ryngrafie, który ofiarowali Matce Bożej, napisali: wiara dziadów i ojców, wiarą naszą, wiarą dzieci i wnuków naszych będzie. Zachowaj godność, bo jesteś aż człowiekiem, jakikolwiek byś zawód pełnił, bo zawód ma być dla człowieka, a nie człowiek dla zawodu. Tak jak pełna prawda o człowieku wymaga tego, by człowiek nie był dla systemu, ale system dla człowieka. Bóg nigdy nie zrezygnuje ze swoich dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę, choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, choćbyś zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał. Jeszcze masz czas, zbierz się, ogarnij, dźwignij, zacznij od nowa. Próbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga. Próbuj, bo życie jest tylko jedno. W końcu godność człowieka to również godność ludzkiej pracy. To prawo do takich warunków pracy, by ludzkie siły nie słabły, by człowiek nie był przedwcześnie wyniszczony. Nie jest rzeczą najważniejszą, aby człowiek w krótkim czasie zrobił wiele, ale by przez długi czas dobrze pracował. Można człowieka poniżyć, można odebrać mu godność również i przez pracę, gdy uczyni się go tylko narzędziem produkcji, gdy nadmierne bodźce pobudzają do nadmiernego wysiłku z pogwałceniem prawa Bożego, a cywilizacja o profilu czysto materialistycznym czyni człowieka niewolnikiem swoich własnych wytworów i obdziera go z jego prawdziwej wartości. Nie wolno nam zapomnieć prawdy, że dla zachowania wiary i godności można poświęcić nawet wolność, ale dla zachowania wolności nigdy nie wolno poświęcić wiary i godności dziecka Bożego. Ojciec Święty w sierpniu 1982 roku modlił się słowami: niech serce matki sprawi, byśmy nie zaprzestali wysiłków o prawdę i sprawiedliwość, o wolność i godność naszego życia. Trwajmy więc na drodze prawdy i wolności, na drodze zwyczajnych praw człowieka. Trwajmy na drodze poszanowania sumień, na drodze solidarności z braćmi niewinnie więzionymi. Trwajmy na drodze budowania solidarności serc i umysłów. Trwajmy na drodze zachowania ludzkiej godności i synostwa Bożego. Niech nam w tym trwaniu dopomoże Pan Wszechmogący i ta, która jest naszą Matką i Królową. Amen. Wierzę w jednego Boga,
Przyjacielu, pozbierałeś nas, rozbitków, na swą arkę solidarności serc. Przytuliłeś do swego gorącego serca, pełnego miłości dla bliźniego. Prostujesz nam plecy, leczysz rany, wyprowadzasz z mrocznych cel więziennych. Rozdając pokarm życia, napełniasz wszystkich nadzieją i wiarą, bo jesteś dobrym sługą Bożym. Pokonałeś swój człowieczy lęk, gdy wraz z dwoma kapłanami przekroczyłeś bramę Huty Warszawa, by swoją obecnością wśród strajkujących robotników dać świadectwo wiary, prawdy i miłości do ludzi. Stałeś się dla nas wszystkich bratem i naszym kapłanem. W te dni mroczne i noce bezgwiezdne, gdy ich widok zasłaniały szczelne firany kraw w celach więziennych, zająłeś się naszymi i setkami innych rodzin. Otoczyłeś je ojcowską opieką. Gromadziłeś nasze żony, matki, braci, ojców i siostry, by wraz z nimi modlić się w intencji ojczyzny i jej dzieci. Krzyż, który uniosłeś w roku 1980 w Hucie, oglądały setki robotników. Dzisiaj, unosząc go ponad kordonami, gromadzisz pod nim tysiące wiernych. Przychodzą tak jak i my, by modlić się wraz z Tobą o uczciwość i prawdę, pokój, sprawiedliwość i wolność tych naszych braci, którzy nadal są w celach więziennych. Modlić się, żeby Polska była Polską. Odchodząc od tego ołtarza, przy którym sprawujesz ofiarę mszy świętej, są spokojniejsi, bardziej radośni, bo zjednoczeni w Chrystusie, uczciwsi, napełniasz ich wiarą w przyszłość. Jakże bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Ciebie, za Twoje kapłaństwo wśród robotników. Nie byłoby krzyża w Hucie, gdybyśmy Ciebie nie spotkali na naszej ziemskiej wędrówce. Nie byłoby tylu serc gorących, gdyby nie Twoja praca z nami i nad nami. Niech Twoja solidarność serc umacnia miłość i wiarę człowieka w człowieka. Niech zwycięża w walce o dobro Matki naszej Ojczyzny ku chwale Boga Ojca. W imieniu hutników warszawskich Karol Szadurski, Lew Sokołowski, Jacek Lipiński. List ten wysłaliśmy do Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa, księdza prałata Teofila Boguckiego i księdza Jerzego Popiełuszki, który jest adresatem głównym, 10 marca 1983 roku.
Mówi pracownik Huty Warszawa, Jacek Lipiński.
W tytule ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan hutników warszawskich, Kościół świętego Stanisława Kostki, Warszawa, Żoliborz. Co powodowało nami, że wysłaliśmy taki list? 83 rok w historii działalności księdza Jerzego to rok bardzo ciężki. To wielka sprawa pierwszej pielgrzymki do Częstochowy, pielgrzymki robotniczej. To nasilenie się represji i działań, które bezpośrednio zagrażały zdrowiu i życiu księdza Jerzego. Nie był człowiekiem, który odznaczałby się ogromną siłą fizyczną. Praca wykańcza także i psychicznie, szczególnie tak ciężka praca, jaką wykonywał ksiądz Jerzy. Właściwie nigdy w żaden sposób nie podziękowaliśmy księdzu Jerzemu za tą wielką pracę, jaką wykonał dla nas robotników, za to wielkie poświęcenie, za wyjęcie z własnego życia ostatnich odrobin własnego prywatnego czasu, za pełne oddanie dla naszej sprawy. W tym roku, w roku 83, kiedy zdecydowaliśmy się właśnie w marcu napisać ten list, żeby mu niejako podziękować, podsumować tą naszą wspólną robotę, było to dla nas bardzo ważne i bardzo ważne dla niego. Jest to ciężki, bardzo ciężki dla niego okres. Mówimy tutaj chociażby o wielkiej trosce, o wielkiej pomocy, jaką otaczał nasze rodzinie w czasie, kiedy znajdowaliśmy się w celach więziennych. Są to nie tylko nasze rodziny, czyli hutników warszawskich. Jest to bardzo duża liczba ludzi objętych bezpośrednią przez niego pomocą w tym czasie. Jest to pomoc materialna w formie, powiedzmy, lekarstw, odzieży, paczek żywnościowych, organizowanie obrońców, adwokatów. Są to jego wyjazdy samochodem prywatnym, jego własne starania, jego własna pensja naruszona, jego własny czas. Po to tylko, żeby ludziom pomóc, żeby zaopiekować się wszystkimi tymi rodzinami, gdzie nie ma ojców i nie ma matek, gdzie są może małe dzieci, gdzie może potrzeba właśnie tej pomocy. Uważam, że ten list właśnie był niejako naszym podziękowaniem. Czuliśmy, że bardzo ciężko Jerzemu w tym czasie, że możemy go niejako psychicznie wesprzeć. Czuliśmy przede wszystkim, że bez niego będzie nam bardzo trudno, że jeżeli on osłabnie, nie tylko fizycznie, i nie będzie mógł występować dalej w naszej obronie, będzie nam bardzo źle i ciężko.
Kołobrzeg, 26 listopada 1982 rok. Przewielebny księże, w duchu głębokiej troski za naszą umęczoną ojczyznę, pragniemy podziękować Ci za światło nadziei, którym za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny i jej umęczonego Syna pokrzepiasz nasze serca, łaknące prawdy, tak jak spragnione wody. Dziękujemy za najświętszą ofiarę, którą składasz u ołtarza. Serca nasze spragnione są nadziei, aby móc przetrwać razem te ciężkie miesiące i lata w naszej ojczyźnie. Wierzymy, że Bóg jest naszą ostoją i nieustanne pragnienie wolności tkwiące w narodzie polskim i osobno w każdym z nas doprowadzi do zwycięstwa, jak Chrystus zwyciężył śmierć na krzyżu. Ponieważ bezpośrednio po mszy świętej udajemy się na dworzec, aby wrócić do naszych domów i zabraknie nam czasu na osobiste wyrażenie naszych podziękowań, czynimy to w tej chwili. Zapewniamy, że przekażemy to wszystko, co przeżyliśmy i zobaczyli w Warszawie, wszystkim tym, którzy pragnęli również wziąć udział, a nie mają możliwości. W naszych codziennych modlitwach gorąco polecać będziemy Matce Najświętszej Wielebnego Księdza, aby zachowała go w zdrowiu i ratowała od wszelkich niebezpieczeństw w tej trudnej, a jakże chwalebnej misji. Delegacja członków NSZZ Solidarność z Kołobrzegu.
Słyszę często jego głos, bardzo wyraźnie. Wsłuchuję się w ten głos, wyjątkowy, przyciszony, delikatny, troszkę matowy, trochę schrypnięty, przesiąknięty ciepłym uśmiechem. Kiedy rozmawia z nami, kiedy zwraca uwagę, nawet w czasie kazania, jest w nim ciepły ton, kameralny. Jurek w ogóle jest kameralny. Mimo ogromnej energii, wielkiej ilości obowiązków, całej czereby ludzi, którzy wciąż go otaczają, ciągle czegoś od niego chcą, zawracają mu głowę sprawami ważnymi i nieważnymi. Siedzą u niego od rana do nocy, piją herbatę, kawę, którą się parzy w łazience małej jak lisia nora. Palą papierosy, wchodzą i wychodzą, znowu przychodzą, gadają, żądają, przepraszają, wymagają, proszą, dziękują. Sam Pan Bóg wie co jeszcze. I on z nimi razem wychodzi, przychodzi, pali, siada, wstaje, goni na dół, z kimś gada w kącie, leci na spowiedź, wkłada sutannę, potem ją zdejmuje, wiesza, zaprasza, zawsze uśmiechnięty, zaaferowany, zajęty, przemęczony, troskliwy, nie myślący o sobie. W tym całym rozgardiaszu głos jego dociera, mimo swej delikatności, dociera do wszystkich, ustawia, porządkuje, radzi i nie traci swej kameralności. W ciągu kilku lat jeden raz zdarzyło mi się usłyszeć, jak Jurek wybuchnął. Tylko jeden raz. A przecież potrafi być stanowczy, przeprowadzić swoją koncepcję, wymagać, a także energicznie czegoś się domagać. Ale to wszystko nie podnosząc głosu, nie wychodząc z formy, z serdeczności. Na wspólnych spotkaniach, na których omawialiśmy nasz udział w mszach za ojczyznę, uczyliśmy się tego najważniejszego, co dał nam od siebie, a mianowicie tego, czym według niego jest udział aktora w nabożeństwie? Musieliśmy zrozumieć, że to jest służba, a nie popis, modlitwa, a nie występ, dziękczynienie, a nie oczekiwanie poklasku. Przychodząc do kościoła z recytacją, wiedziałam o tym, uznawałam oczywistość tych proporcji. A jednak długoletnia rutyna estradowo-teatralna często zamazywała obraz, nie pozwalała dokładnie go rozumieć. Zrzymałam się na przykład i irytowałam, że Jurek nie ma wyrobienia literackiego, nie ma smaku, wybiera często słabe utwory, a mógłby znaleźć coś wartościowszego na ten sam temat. Zapewne tak było, ale nie miało to żadnego znaczenia, a często ten gorszy, najmniejszy utwór, który lubił i który mu się spodobał, spełniał taką rolę, jaką powinien był spełniać. Przylegał mu do homilii, jakoś ją uzupełniał, a poza tym był równie prosty i skromny, jak wszystko to, co lubił i czym był. Nie mówię, że Jurek w tym względzie nie popełniał błędów. Zwłaszcza w sprawach muzycznych nie miał najmniejszego pojęcia. Pamiętam, jak kiedyś wpadłam w szewską pasję, gdy organista, połykając wiele nut i taktów, zasunął kawałek Marsz Finebr z sonaty bemol Chopina na koniec wyjątkowo uroczystego nabożeństwa. Jurek był zachwycony, a ja wściekła. Było to jedno z pierwszych naszych nieporozumień. Nie znosił także solowego śpiewu w kościele śpiewu najwyższej klasy. Nazywał to wyciem i nic nie można było wytłumaczyć. Trudno, tego się nie przeskoczyło. Muszę przyznać oczywiście, że w ciągu wspólnej naszej pracy Jurek zrobił ogromne postępy w kierunku właściwego oceniania literatury pięknej. Nigdy jednak nie rezygnował z treści na rzecz wspaniałej formy. Miał swoje ulubione utwory, ulubionych poetów i pieśni. Zresztą te utwory, poeci i pieśni stały się dla nas w tej chwili najdroższym przekazanym nam przez niego testamentem. Przypomniał mi się też incydent między Jurkiem a jednym z naszych kolegów, który wyszedł z interny. Był pełen zapału, wspaniałych pomysłów i zaproszony do udziału w mszy świętej, do Jurka, przeze mnie bodajże. Usiłował tam narzucić swój model, swoje ulubione utwory, a kiedy wreszcie po długich rozmowach przyjął to, co Jurek mu wybrał, to w czasie mszy świętej pozwolił sobie na jakieś komentarze wyjaśniające jego udział, jego sytuację życiową, za coś wiernym dziękował, czy prosił i tym podobne. Jurek był wściekły, my wszyscy też. Przekonaliśmy się, jak to potwornie raził w mszy świętej za ojczyznę załatwiania swoich prywatnych spraw, choćby najbardziej zbożnych. Przekonaliśmy się, że Jurek ma po stokroć rację, broniąc jednolitości ideowej, treściowej i poetyckiej mszy świętej, że sam jeden za to odpowiada przed Bogiem i przed narodem, że wie, czego chce. Kolega ten już więcej chyba nie był u świętego Stanisława. Coraz bardziej jednocząc się z Jurkiem i coraz bardziej go kochając i rozumiejąc, potrzebowałam i potrzebuję coraz ściślejszego z nim kontaktu. Ale cóż mogę zrobić? Myślę o nim, słyszę go. Często coś mówi, co słyszę i modlę się. Ale przedtem jeździłam tam do niego często. Kiedyś można było jeszcze telefonować, umówić się, potem już nie. Znałam jego rozkład pracy, wiedziałam, kiedy go złapać. Potem było coraz trudniej, gromadzili się przy nim ludzie, coraz więcej ludzi. A co za tym idzie, zajęcia. Potem zaczęli go osaczać. Ale to jeszcze nie wtedy. Wtedy latem, w maju czy w czerwcu w 1982 mówiłam mu, że jestem zawsze gotowa pomagać mu w tych mszach świętych i w innych sprawach. Mówił: Aniu, ciebie i Marysię mam przy sobie na miejscu. Jesteście w pogotowiu zawsze. Chcę mieć także i innych, wszystkich was, wszystkich aktorów u mnie. Potem Jurek już nie jeździł sam. Miał obstawę hutników. Niedługo potem poznałam już Waldka. Może znałam go już wcześniej, ale wtedy umiejscowiłam go sobie jako stałego obrońcę Jurka, jego kierowcę i przyjaciela. Zaczęło się z tym osaczaniem. Najpierw jeździli za nim, kontrolowali, godzinami wystawali przed plebanią, założyli sobie jakieś gniazdo naprzeciw, podsłuchiwali, nagrywali. Jurek już nie telefonował, założył kraty w oknach, bo wrzucili mu petardę do pokoju rekolekcyjnego, w którym odprawiał także msze święte. Dla środowiska medycznego, studentów, średniej służby zdrowia przychodzili także i lekarze. Pamiętam, mówiłam tam kiedyś wiersze Norwida od prowizorycznego ołtarza w czasie takiego nabożeństwa. Było bardzo uroczyście, a jednocześnie swojsko. Przy Ojcze nasz trzymaliśmy się za ręce. Stałam obok Jurka, był w ornacie. Trzymałam go za rękę jakiegoś studenta z drugiej strony. Byłam bardzo wzruszona. Mówiłam też trochę do tej młodzieży o naszym zawodzie, o skupieniu, znajomości ludzi, psychiki. Takie tam zwykłe, podstawowe sprawy aktorskie. Rozmawiali ze mną, podobało się to, ale więcej takich spotkań nie miałam. Odbywały się różne, potrzebniejsze. Poza tym powoli wszystko zaczęło się zagęszczać. Napaści, oszczerstwa w prasie, radio i telewizji, gdzie oczywiście palmę pierwszeństwa trzymał osławiony Jerzy Urban. Skandal z podrzuceniem Jurkowi do mieszkania ciotki jakiś petard i naboi, rewizja, zatrzymanie na dołku razem z kryminalistami, wytoczenie procesu, wzywanie co 2 tygodnie na przesłuchania. Ludzie gromadzili się pod stołecznym MSW i stali i czekali po kilka godzin. Zmieniali się, jeden szedł do roboty, to przychodził na jego miejsce drugi. Kobiety stały różne, młode, stare, z dziećmi, śpiewaczki spod krzyża, studentki. A Jurek tam na mostowie odpowiadał jednym zdaniem do znudzenia przez godziny. Korzystam z przysługującego mi prawa nieudzielania odpowiedzi. Sformułowanie prawnicze potworne ma swój smak. Udzielam albo nie udzielam odpowiedzi, zamiast po prostu mam prawo nie odpowiadać. I koniec. Żyjemy w świecie obłąkanego języka urzędowego, tak zwanej nowomowy, która służy do manipulacji, zacierania prawdy i konkretów. W sytuacjach przymusowych obowiązani jesteśmy się nią posługiwać. Jurek siedział tam godzinami, a ludzie czekali. Po całym kraju rozeszła się wiadomość, że Jurek jest nękany, że go wiecznie śledzą. Swoją drogą, Jurek robił nieraz psikusy. Na dołku siedząc wyspowiadał kryminalistę, który zamordował żonę. Reszta współwięźniów ukazała mu wielki szacunek, ustąpili mu najlepszego miejsca. Przegadał z nimi całą noc i modlił się z nimi. Po wyjściu z amnestii kryminalista morderca odwiedził Jurka, żeby mu podziękować. Jurek czasami, widząc esbeków siedzących długie godziny w chłód na ulicy albo w samochodzie, proponował im przez Waldka czy Jacka kawę albo herbatę na rozgrzewkę. Wpadali we wściekłość. Często im zwiewał, wyprowadzał ich w pole, ale najbardziej ich piekło, gdy odpowiadał na anonimy w kościele podczas czytania ogłoszeń parafialnych i jak modlił się za tych, co tu są w świątyni służbowo. I jak uprzedzał ludzi, żeby się rozchodzili w nastroju modlitewnym i w skupieniu i spokoju, że ci, co wznoszą krzyki, rozrzucają lotki, nie są z nami, a przeciwko nam. To ich doprowadzało do rozpaczy, bo z góry wykluczona była wszelka prowokacja. Chyba w 83 na wiosnę Jurek wprowadził zwyczaj podnoszenia w górę krzyży przy Boże Coś Polskę. Przedtem jeszcze odbyła się ta sławetna msza święta, kiedy to ksiądz prałat odprawiał egzorcyzmy. Właśnie chyba od tych egzorcyzmów każdy z nas przychodził do kościoła z krzyżem w ręku. Kiedy ksiądz prałat wyrzucił szatana z pobliża kościoła świętego Stanisława, wszyscy stale nosiliśmy krzyże. Jeżeli ktoś zapomniał, pożyczał do zakrystii albo Jurek rozdawał. Sam unosił w górę krzyż potężnych rozmiarów. W tym czasie kochaliśmy Jurka bardzo. Był już jednym z nas, a my byliśmy jego. Trudno powiedzieć, na czym polegała magia tego księdza chłopskiego pochodzenia, skromnego, wykształconego normalnie, przeciętnie. W czym tkwiła jego siła? Przecież nie tylko my, ale różne środowiska, także intelektualiści Warszawy i Polski zbiegali się do niego, gromadzili się przy nim, uważali go za swego. Wszechświęte coraz się rozrastały. Prócz Warszawy i okolic przyjeżdżały delegacje z całej Polski. Coraz dłużej trwało wymienianie poszczególnych miast, miasteczek i wsi w podzięce za przybycie. Kwiatom i prezentom nie było końca. Na imieniny Jurka pokój rekolekcyjny cały zaslany i zarzucony był kwiatami. Przyjeżdżały delegacje zagraniczne, księża, cywile, studenci. Kiedyś poznała mu Jurka jego rodziców. Jego matka przywiozła mu swój wiejski w domu pieczony chleb. Częstował nas tym chlebem. Teraz, kiedy jego matka przywozi nam taki chleb z domu, traktujemy go jak świętość. Dzielimy się nim po kawałeczku. Wtedy, kiedy jego rodzice poszli, pytałam Jurka, skąd pochodzi. Po śpiewnym akcencie mowy rodziców poznałam, że gdzieś ze wschodu. Jurek się speszył, coś bąknął, że właściwie jego nazwisko nie jest zupełnie polskie, że się nie odmienia. Wyprowadziłam go natychmiast z błędu. Jak to nie zupełnie polskie? Co ty wygadujesz? To Kościuszko, Moniuszko, Sanguszko to coś innego niż Popieluszko? To Kościuszko jest niezupełnie polskie albo Moniuszko? Czyś ty oszalał? Śmiał się ze swojej gafy, trochę zażenowany, ale już szczęśliwiony, że też wcześniej nie wpadło mi to do głowy. Potem dostał akt oskarżenia. Byliśmy u niego z księdzem Andrzejem, to był 26 lipca. Pokazał nam ten tom papieżysk, był zdenerwowany. Zawsze mówił, ja już długo nie pociągnę, ale żartem, ze śmiechem. Teraz nie mówił tego, nerwowy tik w twarzy, przedtem niezauważalny, pogłębił się. Zdawał sobie sprawę z arogancji, perfidii, obłudy, wiedział o metodach władzy, ale w takim zbiorczym materiale spotkał się z tym po raz pierwszy. Ogłuszyło go to na pewien czas. Nie był pewien opieki ze strony prymasa. Powiedział, że przyjmie każdą decyzję zwierzchności, ale sam nic nie będzie przedsiębrał. Będzie robił swoje. Szykował się do lipcowej mszy świętej 29 w niedzielę. Potem miał wyjechać na wakacje na jakiś czas. Cały wieczór mówiliśmy tylko na ten temat, na temat jego sytuacji. Rozważaliśmy różne warianty, to znaczy Jurek z Andrzejem gadali, ja słuchałam jak martwa. Przeglądałam te papiery, niekiedy rozśmieszające, jakieś idiotyczne donosy sfingowane przez UB, wyniki sfałszowanej rewizji. Przy tym najpiękniejsze fragmenty kazań Jurka jako dowody przeciwko niemu. Doprawdy, najpiękniejsze i najszlachetniejsze, zupełnie jakby kpili w żywe oczy. Jurek widział się z prokurator Jackowską. Zdobył się jeszcze na ostry żart. Powiedział o niej gaśnica pożądliwości. Nie umiałam się nawet roześmiać. Jurek przyjechał do Dębek, do przyjaciół, kiedy już tam byłam. Mieszkałam u księży zmartwychwstańców. Wiedziałam, że ma przyjechać i nagle zobaczyłam go w koncelebrze przy rannej mszy świętej, a potem przy śniadaniu. Zaczęła się pogawędka. Nie wszyscy księża go znali. Pytali, to ten młody, to właśnie jest Popieluszko. Jurek był pierwszą osobą, był zadowolony, roześmiany, lubił być primus inter pares, to taka jego ludzka słabość. Lubił, jak ludzie byli koło niego, winszowali mu kazań, podziwiali go, a podziwiali go. Wszyscy. Pogoda była cudowna. Jurek mieszkał na uboczu, na górce. Rano pracował nad homilią do świętej Brygidy na sierpień. Potem szedł na plażę, grał tam w bóle, opalał się, wieczorem grał z bridge'a, przychodził na ogniska, śpiewał z nami. Już był opalony, wesoły, tylko ten tik. No i coraz częściej ja już długo nie pociągnę. Na 13 pojechał do świętej Brygidy, odbyło się tam wspaniale, wrócił bezpiecznie. Pytałam go, jak było. Siedzieliśmy w jego samochodzie na podwórku u księży. Był zadowolony. To była chyba jedna z ostatnich rozmów moich z Jurkiem. Jeszcze przedtem czytał mi swoją homilię tę o prawdzie. Ale wtedy, w czasie tej rozmowy w samochodzie, powiedział mi kilka rzeczy ważnych. Zapytałam go, powiedz mi, Jureczku, czy można przystępować do Komunii Świętej 2 razy w ciągu dnia. Spojrzał na mnie tym swoim pełnym ciepła i uśmiechu spojrzeniem. Och, Aniu, powiedział, po co? Pan Bóg tak nie lubi przesady. A potem było już tylko largo. Wymyśliliśmy program do muzeum poświęcony tym, co odeszli. Ale imiennie Dorocie Strynkiewicz, Piotrowi Bartoszczy i Grzesiowi Przemykowi. Program wykonywany przeze mnie i parę młodych aktorów składał się ze wstępu i zakończenia takiego podniosłego i uroczystego z tekstów filozoficznych Słowackiego i wierszy religijnych. Natomiast cały środek koncertu był jak gdyby dialogiem dwojga młodych, pełnym radości, miłości, ukochania, życia, jego cudów i darów. W pewnym momencie następował koniec i po melodii skrzypcowej utwory o śmierci. Mieliśmy próbę generalną 14 w niedzielę wieczorem. Jurek przyszedł do muzeum, byli rodzice i siostra księdza Andrzeja. Jurek opowiedział o napaści na szosie 13 października. Myśmy tego nie słyszeli, zajęci na sali widowiskowej. Nie widzieliśmy go chyba nawet, bo zaraz pojechał. Nasza premiera miała się początkowo odbyć 19 października, ale to był piątek, zły dzień na początek w teatrze. Taki przesun. Przesunęłam premierę na 18. W sobotę 20 mieliśmy pojechać do Olsztyna. I pojechaliśmy. Mieliśmy koncert w katedrze, largo. Wróciliśmy do tych państwa, u których zatrzymaliśmy się i tu była już wiadomość, Jurka porwali. Wiedziałam wszystko od razu, że to koniec, że to więcej nie zobaczy. Słyszę jego głos bardzo często, mówi do mnie. Bez przerwy go słyszę, jak tylko cicho jest koło mnie. Słyszę go w domu, na ulicy, w kościele, w muzeum, w stale. Słyszę go koło siebie. Ten głos pełen ciepła, śmiechu, trochę schrypnięty, kameralny.
Stajemy dzisiaj z nadzieją, że w ojczyźnie naszej znajdzie się właściwe miejsce dla Boga w szkołach, biurach i fabrykach. Że prawda, miłość i sprawiedliwość będą naczelnymi wartościami w życiu państwa i narodu. Modlimy się o to, by ideały opłacone wysoką ceną krwi, łez, więzienia i poniewierki mogły bez przeszkód realizować się w życiu każdego Polaka. Modlimy się o to, byśmy będąc na co dzień mocni wiarą, nadzieją i miłością, nigdy nie przestawali budować solidarności serc i umysłów. Przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie i owocnie we mszy świętej uczestniczyć. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo usłyszyją myślą nową uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina.
Zupełnie przypadkowo trafiłem w ostatnią niedzielę maja bieżącego roku na wspaniałą mszę, którą o godzinie 19 odprawiał młody ksiądz, a która ta msza była poświęcona naszej ojczyźnie i jej obronie przed obcą przemocą. Tłumy rozmodlonych ludzi. Przyznam się szczerze, że od lat nie jestem praktykującym katolikiem i z dystansu obojętnie traktowałem kult religijny i wiarę. Po tym przypadkowym spotkaniu gruntownie zmieniłem swój pogląd. To było coś niezapomnianego. Dzięki temu wróciłem skruszony na łono Kościoła. przyjąłem sakrament Komunii Świętej, uprzednio wyznając swe grzechy i zaniedbania przed spowiednikiem. Dzięki składam księdzu proboszczowi i proszę Trójcę Przenajświętszą o księdza proboszcza zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, Marię. Nie podaję nazwiska. To jeden z tych gorzkich owoców stanu wojennego. Obawa przed represjami. Ale mam nadzieję, że to także minie.
Jurku, przyjacielu mój najbezcenniejszy, to jest dziwny list. Przede wszystkim dlatego, że nie przeczytasz go ty, a przeczytają inni. Ci, którzy chcą wiedzieć, jaki byłeś poza autorzem. Pytają na przykład, czy byłeś nieśmiały. Nie sądzę. Nieśmiałość wynika z niepewności siebie. Ty byłeś pewny siebie, to znaczy pewny swoich racji. Często natomiast pyszyłeś się, kiedy nie byłeś wśród swoich. Nieomylnym instynktem wyczuwałeś fałsz i nudę salonów. Jaki byłeś? Trudna odpowiedź. Trudna dlatego, że wszyscy oczekują jakiejś rewelacji lub zdarzeń, które potwierdzałyby twoją wielkość. Przecież nie znam takich faktów. To, co było w tobie wielkie na co dzień, jest tak zwyczajne jak smak chleba. Jak odtworzyć twój uśmiech, którym witałeś i żegnałeś? Lub twoje z Bogiem, hej. Jak opowiedzieć siłę twego serdecznego uścisku, której trudno się było spodziewać po twojej drobnej postaci? Jak odtworzyć twoją dziecięcą radość z drobiazgów i odwrotnie twoje lekceważące etam dla sygnałów zagrażających ci bezpośrednio? Jak przekazać twój błysk w oku, kiedy usłyszałeś jakieś zdanie, które postanowiłeś rozmnożyć potem w myśl wielką i odwrotnie? Twoje znudzenie przy pospolitości tematu. Czy uwierzą w twoją tremę, prawie paraliżującą ci, którzy słuchali twoich kazań, mówionych tak spokojnie i prawie bez wysiłku? Czy zechcą uwierzyć, jaki potrafiłeś być uparty, wydawałoby się w bezspornych sprawach? Jak wytłumaczyć, na czym polegała twoja inteligencja, która w połączeniu z twoją wrażliwością nie znalazła jeszcze w słowniku odpowiedniej nazwy? Czy miałeś jakieś wady, słabości? Tak, pewnie tak, ale byłeś prawdziwy. Była w tobie ta busola, która dawała nam wszystkim, twoim przyjaciołom, poczucie moralnego bezpieczeństwa. Jedni nazywają to wielkością, inni charyzmą, inni już dziś świętością. Dla mnie było ulgą, że byłeś. Na koniec wybacz mi ten czas przeszły. Przecież wiesz, że ciągle czekam, kiedy zadzwonisz do moich drzwi. Roma Szczepkowska, 7 listopada 1984.
Drogi, choć prawie nieznany przyjacielu, jestem już niestety człowiekiem niemłodym i o ustalonym, chyba również niestety, światopoglądzie laickim. Różnimy się zatem zarówno wiekiem, jak i światopoglądem. To dużo, to nawet bardzo dużo. Jest jednak sprawa, która nas niewątpliwie łączy. Obaj czujemy się Polakami. Należy do pokolenia, któremu można postawić słuszny zarzut, iż zajęte montowaniem swojej małej stabilizacji pozwoliło się wmanewrować na drogę prowadzącą ku katastrofie i nie zrobiło prawie nic, aby tej katastrofie w porę zapobiec. My jako pokolenie niewiele już chyba będziemy w stanie zrobić. Przyszłość należy do was, do pokolenia księdza, pokolenia moich synów. Patrzę na was z nadzieją i dumą. Wbrew wszystkiemu, wbrew świadomej działalności władzy i wbrew propagandzie, wyrosło pokolenie dzielne i mądre, śmiało sięgające po należne mu prawa. To pozwala wierzyć, że nie wszystko stracone. Wysłuchałem dotąd 2 comiesięcznych mszy odprawianych przez księdza i były to dla mnie wzruszające i podniosłe przeżycia, za które chyląc głowę z głębi serca dziękuję. W ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego, w krótkiej redakcyjnej notatce poświęconej rocznicy 11 listopada, jest takie zdanie. Ale skazanych na wielkość okazało się dostatecznie wielu, by możliwy stał się cud 11 listopada, który przecież nie spadł nam z nieba. Otóż ksiądz właśnie do takich skazanych na wielkość należy. I wierzę głęboko, iż obecnie takich skazanych jest również dostatecznie wielu, aby stał się możliwy nowy cud 11 listopada. Zapewne z racji swej żarliwej działalności spotyka się ksiądz nie tylko z dowodami uznania i gorącej aprobaty, ale również nienawiści i nikczemności. Dlatego na zakończenie z całego serca życzę zachowania dotychczasowego hartu i niezłomności ducha. A gdybym był wierzący, napisałbym niewątpliwie: niech cię Bóg strzeże i ma w swej opiece drogi nieznany przyjacielu. Nieznany, ale serdeczny przyjaciel Andrzej.
październiku 1984 roku msza za ojczyznę odbyła się bez udziału księdza Jerzego. Nie żył już wówczas, zamordowany przez ludzi rzekomo mających dbać o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Dzisiaj trudno jeszcze zrozumieć w pełni to, co się stało. Nie sposób oswoić się z myślą, że już nigdy nie zobaczymy księdza Jerzego, nie usłyszymy jego głosu. Postarajmy się jednak spojrzeć na nasze trudne dni z perspektywy lat, które są przed nami. W ich świetle maleje zbrodnia, odnajduje natomiast właściwy wymiar wielkość człowieka, którego mieliśmy szczęście znać. Ksiądz Jerzy Popiełuszko należy już do pamięci narodowej, która troskliwie przechowuje nazwiska bohaterów naszej sprawy. Męczeńska śmierć przypieczętowała krótkie, szlachetne życie. Znajdzie ono naśladowców. Najtrafniejszym epitafium dla księdza Jerzego Popiełuszko, naszego przyjaciela i brata, wydaje się słynny wers z poematu Czesława Miłosza. Możesz go zabić, narodzi się nowy.
Przez krew księdza Jerzego oświeć nas. Niech poznamy, że braliśmy udział w bezprawiu, by nie milczeć, kiedy trzeba krzyku albo wielkiej modlitwy, by nie sprzedawać sumień za bezpieczeństwo albo korzyści, by nie potakiwać silniejszym. Przez cierpienie wszystkich upadających w czasie próby i wszystkich znoszących ucisk, niech poznamy swoje winy. Święty Boże, święty mocny, zdejmij z serc ciężar bezprawia. Trójco, jedyny Boże, zdejmij to brzemię z całej ojczyzny. Niech głos księdza Jerzego odmieni nasze serca, uproś to, królowo Polski. Niech poznamy słodycz przykazań Bożych i światło góry błogosławieństw. Niech to nie będą puste słowa. Amen.